Partnerem odcinka jest Polski Słownik Biograficzny. 3 lipca 1935 roku, Berlin, jest dokładnie 8.03. Z pociągu na dworcu w stolicy Niemiec wysiada właśnie smukły mężczyzna w kapeluszu. To polski minister spraw zagranicznych, Józef Beck. Powitanie jest dosyć huczne, na dworcu roi się od dziennikarzy. Na powitanie ministra pojawili się najważniejsi dyplomaci III Rzeszy, a przed dworcem ustawiła się osobista kompania honorowa SS, podległa kanclerzowi Rzeszy. To wyjątek, żadna polska delegacja nigdy nie była witana w ten sposób w Niemczech. Pogoda dopisuje, więc część ceremonii odbywa się na świeżym powietrzu. Już za parę godzin Beck odbędzie swoją pierwszą rozmowę z Adolfem Hitlerem, z człowiekiem, który 4 lata później rozpęta piekło na ziemi. Ale w 1935 roku sytuacja zapowiadała się inaczej. O kulisach pierwszej oficjalnej wizyty Józefa Becka w Berlinie, o plotkach wokół niej i spekulacjach dziennikarzy, o dziwacznym zachowaniu Hitlera podczas powitania polskiego ministra, a także o słowach dyktatora, które dziś brzmią jak abstrakcja. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Polski Słownik Biograficzny. PSB to życiorysy najwybitniejszych Polaków, opracowywane przez naukowców z Polski oraz zagranicy. Jest to jeden z najstarszych i największych projektów polskiej humanistyki. Pracę nad nim zaczęto jeszcze przed wojną, później, w kolejnych dekadach, uzupełniano go kolejnymi nazwiskami. Prace trwały z przerwami, w okresach wojennym i stalinowskim. Jako historyk nie jestem w stanie zliczyć, ile razy korzystałem z PSB w trakcie studiów, przy projektach historycznych, czy choćby przygotowując filmy na kanał. Dlatego tym bardziej jest mi miło oznajmić Wam, że redakcja Polskiego Słownika Biograficznego właśnie rozpoczęła pracę nad uzupełnieniami do serii podstawowej w ramach projektu Ministra Edukacji i Nauki – Nauka dla Społeczeństwa. Opracowywana jest właśnie lista haseł z postaciami, których w PSB brakuje. Jest ona dostępna za pośrednictwem internetu. Po uzyskaniu finansowania zostaną opracowane nowe biogramy. W opisie oraz przypiętym komentarzu pod filmem znajdziecie namiary na tę kultową pozycję. A teraz czas już na materiał. Jest maj 1935 roku. Warszawa, stolica Polski, pogrąża się w żałobie po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego pogrzeb zgromadził tysiące ludzi na ulicach. Później, po przewiezieniu jego zwłok do Krakowa, odbyła się oficjalna uroczystość z udziałem licznych delegacji z całego świata. Wśród gości z zagranicy na przedzie pochodu znajdowali się przedstawiciele z Niemiec. Hitler zdecydował się wysłać na pogrzeb Piłsudskiego Hermana Göringa. To w zasadzie ostatni z wysoko postawionych dygnitarzy Rzeszy, który rozmawiał z marszałkiem w cztery oczy. Spotkali się 4 miesiące wcześniej i to wtedy Göring sondował reakcję Polaków w sprawie ewentualnego sojuszu wymierzonego w ZSRR. Nikt w Polsce nie traktował tej oferty poważnie, ale Niemcy nie ustawali w namawianiu Polaków do tego przedsięwzięcia. Śmierć marszałka Piłsudskiego wzbudziła w Niemczech podwójne uczucia. Z jednej strony Niemcy znacznie przekroczyli standardowy ceremoniał dyplomatyczny i ku zdziwieniu nawet samych Polaków gesty ku czci marszałka w Niemczech przybrały spore rozmiary. Obok żałobnych ceremonii w Rzeszy pojawił się też niepokój. Czy nowe władze w Polsce będą skore do dalszej porozumiewawczej polityki z Niemcami, czy też obiorą zupełnie inny kurs, na przykład powrót wpływów francuskich i antyniemieckich, lub co gorsza, prosowieckich. Okazją, by wybadać tę sytuację, był przyjazd do Berlina polskiego ministra spraw zagranicznych, Józefa Becka. To miało być jego pierwsze spotkanie z Hitlerem i jak się później okazało, zapamiętał je na długo. Rok 1935 był jednym z najpomyślniejszych, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie. Dochodziło do licznych wymian polityków, artystów czy wojskowych z obu krajów. W księgarniach zaczęły pojawiać się przetłumaczone na język niemiecki dzieła Józefa Piłsudskiego, a Hitler udzielił jedynego zresztą, o czym już na kanale mówiliśmy, wywiadu dla polskiej prasy. Kulminacją we wzajemnych, serdecznych relacjach miało być pierwsze w historii spotkanie twarzą w twarz Józefa Becka z Adolfem Hitlerem. Pierwotnie polski minister spraw zagranicznych miał się zjawić w Berlinie dużo wcześniej, ale jego przyjazd przekładano ze względu na chorobę marszałka Piłsudskiego. Przyjazd Becka do Niemiec poprzedziła wizyta polskich oficerów marynarki wojennej w kolonii Berlinie. Złożenie przez polskich oficerów wieńców na berlińskim grobie poległych żołnierzy wywołało w Niemczech sporo entuzjazmu. Jeden z niemieckich organów prasowych donosił: setki ludności berlińskiej były świadkami tego skromnego hołdu dla bohaterów, złożonego przez przedstawicieli zaprzyjaźnionego narodu. Wizyta polskich oficerów miała dla Niemców tak dużą rangę, że na pożegnanie w kolonii wyszedł im sam Hitler i po krótkiej rozmowie polskich oficerów z kanclerzem dwa kontrtorpedowce, jak wówczas nazywano niszczyciele, Burza i Wicher, opuściły port w kolonii i wróciły w granice Rzeczpospolitej. Ale nie była to jedyna podróż polskich osobistości do Niemiec przed przybyciem Józefa Becka. W stolicy Rzeszy pojawili się mniej więcej w tym samym czasie dwaj znani polscy artyści, Eugeniusz Bodo oraz Jan Kepura. Byli oni obecni na berlińskim pokazie polskiego filmu Czy Lucyna to dziewczyna? Ich pobyt w Niemczech odnotowała polska i niemiecka prasa, a na pokazie obecni byli też przedstawiciele polskiej ambasady w Berlinie. Nieoczekiwane pojawienie się słynnego Jana Kepury w berlińskim kinoteatrze Kurbel spowodowało przybycie pod budynek wielu młodych Niemek, które czyhały na autograf od popularnego artysty, będącego już wtedy wizytówką Polski na całym świecie. W takich więc okolicznościach wzajemnej dyplomatycznej serdeczności do Berlina przybyć miał Józef Beck. W Niemczech zamartwiano się na temat polsko-francusko-sowieckiego porozumienia. Natarczywe naciski na przyjazd ministra do Niemiec wywierał szczególnie Hermann Göring. Wizyty nie można było więc odwlekać w nieskończoność, tym bardziej, że niepokój w Niemczech narastał. W czerwcu 1935 roku Józef Beck wziął udział w konferencji MSW, w trakcie której przekonywał, że układ z Niemcami jest dla Polski korzystny. Wypala on bowiem pokutujący od lat niemiecki antypolonizm i stwarza realne szanse pokojowego współistnienia obu narodów. Za pozytyw uznał też czynnik wrogości między hitlerowskimi Niemcami a sowiecką Rosją. Beck miał nadzieję, że zawarte przed rokiem porozumienie, czyli polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy, przetrwa o wiele dłużej niż deklarowane 10 lat. W ostatnich dniach czerwca zaczęto przygotowania do wyjazdu do Berlina. Beck narazał się w tej sprawie m.in. z podsekretarzem stanu MSZ Janem Szembeckiem. Ten, być może nieco nadmiernie zachwycając się niemiecką kurtuazją wobec Polaków, zasugerował Beckowi, by oświadczył Hitlerowi, że Polska uznaje niemiecki charakter Gdańska i nie ma zamiaru go anektować. Minister jednak odrzucił tę radę, odpowiadając, że nie ma powodu, aby używać takich słów, chyba że Hitler sam o to zapyta. Czerwiec i lipiec to zresztą czas, gdy relacje z wolnym miastem nie wyglądały najlepiej. W Polsce nie do końca jednak zdawano sobie sprawę, na ile jest to efekt działalności ludzi z NSDAP, a na ile wewnątrzpartyjne rozgrywki z udziałem byłych członków partii niemiecko-narodowej. Becka przed wyjazdem trapiło coś jeszcze. Jak opinia międzynarodowa odbierze fakt, że pierwszą wizytę dyplomatyczną po śmierci marszałka odbywa właśnie do Niemiec? W końcu to nowy rozdział polskiej polityki. Tego typu gesty dla wielu oznaczały coś więcej niż tylko kurtuazję. Poza tym raczej spodziewano się wizyty we Francji, a nie w Niemczech. Dlatego polski minister sądował, czy nie lepiej byłoby połączyć podróż do Berlina na przykład z drogą powrotną z obrad Ligi Narodów, z Paryża, może też z Londynu. Berlin w takim wypadku byłby trzecim lub czwartym miejscem, które minister by odwiedził. Profesor Marian Wojciechowski wahania Becka podsumował następująco. Beck nosił się z zamiarem odbycia za jednym razem podróży do Paryża i Berlina, wkrótce jednak zrezygnował z wyjazdu do Francji. Wizyta we Francji i w Niemczech podkreślałaby wagę sojuszu polsko-francuskiego w świetle deklaracji z 26 stycznia 1934 roku. Zapowiadana wizyta tylko w Berlinie miała stanowić akcent pogłębiający współpracę polityczną polsko-niemiecką. Ostatecznie Beck porzucił myśl o wizycie w Paryżu. Być może wyszedł z założenia, że jego przyjazd do Berlina będzie swoistą demonstracją przeciwko spekulacjom wokół układu francusko-sowieckiego. Gdy Beck podjął już decyzję co do swojej podróży do Niemiec, z niepokojem całą sytuację obserwowali Francuzi. Przede wszystkim obawiali się jakiegoś nowego układu politycznego między Polską a Niemcami. Francuska prasa już wcześniej spekulowała o rzekomym tajnym polsko-węgiersko-niemieckim układzie mającym uderzyć w Czechosłowację. Ale żadnego układu nie było. Ambasadora Francji w Polsce, Leona Noela, uspokajał Edward Rydz-Śmigły, tłumacząc: między nimi a nami istnieje tylko to, o czym pan wie, a mianowicie pakt nieagresji i dobro sąsiedzkich stosunków. Leon Noel krótko przed wizytą Becka w Berlinie rozmawiał z nim. Polski minister chciał niejako wykręcić się, że jego podróż jest wymuszoną rewizytą w ramach pobytu w Polsce Göringa pół roku wcześniej. Podobne rozmowy toczyły się w Berlinie, gdzie polski ambasador Józef Lipski uspokajał przedstawiciela Francji w Niemczech, że przyjazd Becka będzie dotyczył wyłącznie polsko-niemieckich relacji sąsiedzkich, a sojusz Polski z Francją jest nadal aktualny. Atmosfera wokół wizyty była więc delikatnie napięta. Józef Beck w podróż do Berlina wyruszył we wtorek wieczorem z Dworca Wschodniego, 2 lipca 1935 roku. W podróży towarzyszyła mu żona, Jadwiga, oraz jej córka z pierwszego małżeństwa, Joanna. Obecny był też szef jego gabinetu, Michał Łubieński. Na dworcu w Berlinie pojawił się krótko po godzinie 8 w środę. Na miejscu witał go jego ministerialny odpowiednik, szef niemieckiej dyplomacji Konstantin von Neurath oraz cała świta hitlerowskich dygnitarzy, w tym sekretarz stanu Otto Meissner oraz ambasador Niemiec w Polsce. Polsce Hans Adolf von Moltke. Na dworcu obecni byli też pracownicy polskiej ambasady z Józefem Lipskim na czele, dziennikarze, a nawet grupa kolonii polskiej. Przed dworcem na polskiego ministra czekała już kompania honorowa SS. Wizyta miała trwać 2 dni. Planowano spotkanie nie tylko z Hitlerem, ale też z przywódcą Reichswehry, Wernerem von Blombergiem, z ministrem von Neuratem, Hermannem Göringiem oraz Józefem Goebbelsem. Na czas pobytu Beck zamieszkał w polskiej ambasadzie. Przed godziną 11 odbyła się kolejna część uroczystej wizyty. Na Wilhelmstrasse zebrał się tłum Berlińczyków. Józef Beck nawet po wybuchu wojny, gdy wracał myślami do tej wizyty, nie ukrywał, że powitanie w Niemczech zrobiło na nim wrażenie. Hitler, który był ze strony Niemiec inicjatorem polityki ułożenia się z Polską, dbał także o to, ażeby ją niejako w oczach opinii niemieckiej zalegalizować. Formy oficjalne, zewnętrzne mojego przyjęcia przygotowane były bardzo starannie. Przed dworcem oddawała honory przyboczna kompania SS kanclerza Rzeszy. Przy składaniu wieńca na grobie poległych żołnierzy defilował oddział 1. pułku Reichswehry. Wszystkie te zewnętrzne demonstracje rejestrowałem w tym wypadku także jako element polityczny. Właśnie dlatego, że sprzeciwiały się one utartej niemieckiej tradycji, w której na zachód czyniono wszystkie ukłony, pozostawiając dla wschodu brutalność i arogancję. Beck w otoczeniu niemieckich generałów oraz reporterów przebył krótki kawałek pieszo do kancelarii Rzeszy, gdzie oczekiwał już Hitler. W trakcie rozmowy z generałem Blombergiem Niemiec wyraził chęć pogłębienia relacji wojskowych pomiędzy Reichswehrą a wojskiem polskim. Najważniejsze miało być jednak spotkanie z niemieckim dyktatorem. Ich pierwsza wspólna rozmowa trwała 2 godziny. To fotografia z tego spotkania. Ujęcie to Niemcy wykorzystali później, aby stworzyć okolicznościową kartę. Jej egzemplarze pojawiają się czasami na aukcjach związanych z historią. Beck, spisując swoje wspomnienia krótko po wybuchu wojny, pisał, że powitanie przez Hitlera było dosyć osobliwe. Oczywiście najważniejszą częścią mojej wizyty była rozmowa z Hitlerem. Starałem się w tej rozmowie odróżnić dość dziwaczne formy od istotnej treści. Formy były istotnie dość groteskowe. Zbyt długi uścisk dłoni, zbyt natarczywe patrzenie w oczy. Natomiast z powodu słów zupełnie zbytecznych można było szybko wyłowić te formuły, które sam kanclerz Rzeszy na tę rozmowę starannie przygotował. Później już w trakcie rozmowy z ust kanclerza Rzeszy padły słowa, które dziś przeciętnemu Polakowi wydają się być absurdem. Wielokrotne zapewnienia o pokoju oraz poszanowaniu polskich granic stanowiły fundament, od którego zaczęto rozmowę. Według niemieckiego Führera wojna jest całkowicie nieopłacalna. Chcąc przekonać Becka jeszcze bardziej do swoich dobrych intencji, w końcu Hitler powiedział, co myśli o pozbawieniu Rzeczpospolitej dostępu do morza. Próba odepchnięcia Polski od Bałtyku byłaby szaleństwem, bowiem rezultatem dla narodu niemieckiego byłoby stworzenie sobie śmiertelnego wroga, który będąc narodem zdrowym i rozwijającym się, sparaliżowałby tylko Niemcy niewątpliwym przygotowywaniem rewanżu. W dalszej części tradycyjnego już dla Hitlera długiego monologu nie brakowało odniesień do historii. Kanclerz przekonywał, że, i tu uwaga, wojny europejskie są całkowicie pozbawione sensu. Podsekretarz w MSZ Jan Szembek w swoim diariuszu szczegółowo streścił później mowę Hitlera i warto, naprawdę warto, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej w 2024 roku, wsłuchać się w te wywody. Oto fragment relacji z monologu Hitlera, spisany przez Jana Szembeka. Kanclerz, badając historię, a w szczególności historię sporów i wojen, badał także szczegółowo stosunek wartości terytoriów zdobywanych i traconych do strat ludzkich poniesionych przez państwa europejskie. Z podnieceniem podkreślił, że jeżeli się zestawi straszliwą liczbę dziesiątków milionów strat wojennych poniesionych w ostatnich stuleciach przez państwa europejskie, które są przecież źródłem i siłą cywilizacji współczesnej, z tym faktem, że w ciągu, powiedzmy, ostatnich 2 wieków państwa wracają terytorialnie do poprzedniego stanu, czyli że rezultaty tych europejskich wojen są w obliczu historii bliskie zeru, to te wszystkie wojny europejskie trzeba uznać za szał wojenny, sprzeczny z wszelkim trzeźwym rozumowaniem. Hitler przyszedł do przekonania, że nic innego w Europie wymyślić nie można, jak pozostawienie państw narodowych w spokoju, jako jedynej dotychczas trwałej podstawy organizacji Europy. Odebranie przez jeden naród terytorium drugiemu narodowi powoduje koncentrację wysiłku pokonanego, który po kilkudziesięciu latach znajdzie możliwość rewanżu. Hitler ustanowił swój nacjonalizm w opozycji do ekspansji, wynaradawiania oraz germanizacji. Zaznaczał jednak, że polityka ugody z Polską nie jest w Niemczech popularna, ale będzie nadal nad nią pracował. W trakcie rozmowy z Beckiem rozwodził się na temat, cytuję, genialnego umysłu marszałka Piłsudskiego oraz dodawał, że nawiązanie pokojowych relacji z Polską było, i tu uwaga, cytuję, jednym z jego marzeń w polityce kontynentalnej. Hitler sprawiał na Becku wrażenie, że obok Polski tylko Anglia jest w sferze jego najpilniejszych zainteresowań w polityce międzynarodowej. W pewnym momencie dyktator powiedział: A w ogóle to uważam, że naród niemiecki, po to, ażeby wykorzystać wrodzone w sobie siły i talenty, potrzebuje w polityce dwóch elementów: w skali europejskiej ułożenia stosunków z Polską, w skali światowej porozumienia z Anglią. Wszystkie inne sprawy są drugorzędne. Kanclerz nie ukrywał chęci odzyskania kolonii, najlepiej w sposób pokojowy, ale o tej sprawie nie rozmawiano zbyt długo. Oczywiście w wywodach Hitlera nie mogło zabraknąć ostrzeżeń przed sowieckim zagrożeniem. Niezależnie czy Rosja biała czy czerwona, Hitler dawał do zrozumienia, jak bardzo tym krajem gardzi. Silna Polska jako państwo buforowe, według niemieckiego dyktatora, miała być w interesie Rzeszy. W pewnym momencie Hitler dodał: Europa kończy się na wschodniej granicy Polski. Jeśli ta Europa będzie nadal niszczyła swoje siły na wzajemne kłótnie, to stanie się pewnego dnia ofiarą inwazji rosyjskiego wschodu, który zabić innych narodów nie może, ale może wszystkim ludziom życie uczynić niemożliwym do zniesienia. Przypomnijmy, że słowa te padają niemal równo 4 lata przed podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow, będącego największą hekatombą w polskiej historii. Słowa Hitlera musiały jednak na Becku zrobić wrażenie. W końcu żaden niemiecki przywódca do tej pory o Polsce nie wyrażał się w ten sposób. Jan Szembek odnotował, że w oczach Józefa Becka Führer niemieckiego narodu wyraźnie zaplusował. Nie tylko poprzez koncepcję do pokojowego współistnienia Polski i Niemiec, ale także dzięki swojej bezpośredniej szczerości. Beck nie rozwodził się w swojej odpowiedzi tak długo jak Hitler. Przede wszystkim powiedział, że, cytuję, jak długo Niemcy będą kontynuować tę linię, o której kanclerz mówił, tak długo mogą być spokojne, że nie będą narażone z naszej strony na żadne niespodzianki. Co do kwestii sowieckiego zagrożenia, Beck zgodził się, że Europa Zachodnia Rosji nie rozumie. Zrobił przy tym dłuższy ustęp, mówiąc: mamy z ZSRR podpisany pakt o nieagresji. Będziemy się tego oczywiście trzymać, gdyż jak kanclerz sam najlepiej rozumie, stać na takiej długiej granicy w stałym pogotowiu z karabinem u nogi nie jest ani pożądane, ani na dłuższą metę możliwe. Narzędziem rosyjskiej polityki nie będziemy nigdy i każdy, kto będzie chciał nas do tego namówić, spotka się z kategoryczną odmową. Po 2 godzinach zakończyło się pierwsze spotkanie Becka z Hitlerem, ale nie była to ich ostatnia rozmowa tego dnia. Wieczorem w kancelarii Rzeszy Hitler zorganizował większe przyjęcie dla polskich gości. Odbył się także koncert w ogrodach kancelarii. Widzicie teraz fotografię, którą wykonano tego wieczoru. Na przyjęciu obecni byli m.in. Joachim von Ribbentrop, von Neurath, Göring oraz Józef Lipski. Był też Józef Goebbels. Ten ostatni poświęcił Beckowi kilka zdań w swoim spisywanym na bieżąco dzienniku. Wieczorem u Führera, przyjęcie dla Becka. Beck to mądra głowa, spokojny i całkowicie bez nerwów. Przypomina o naszej rozmowie w Genewie. Tam został położony kamień węgielny pod niemiecko-polskie porozumienie. Teraz to jest rzeczywistość, uosobienie spokoju w ulotnych zjawiskach światowej polityki. Osobliwe wspomnienia z przyjęcia pozostawiła po sobie żona polskiego ministra, Jadwiga Beck, która pomimo upływu lat oraz brutalnej wojny w swoich wspomnieniach opisywała, jak duże wrażenie zrobili na niej Niemcy, w tym także sam Hitler. Hitlera zobaczyłam po raz pierwszy u niego na przyjęciu, gdy mnie witał. Był we fraku, nie miał kosmyka na czole. Nie wyglądał śmiesznie, ale banalnie i tylko wyraz jego oczu musiał zatrzymać uwagę. Nie mówiłam nigdy dobrze po niemiecku, a on nie znał żadnego obcego języka. Uzbroiłam się w 2 malutkie słowniczki i bez ceremonii położyłam je przy swoim nakryciu. Siedziałam koło Hitlera, jadłam mało, bo przerzucałam stroniczki, wynajdując brakujące mi słowa. Rozmawiało się przyjemnie, wesoło i swobodnie, tematy przychodziły same. Nigdy i nigdzie dotąd nie spotkałam w tak zawrotnej ilości kwiatów we wszystkich salach. Wyrażałam szczerze swój zachwyt. Hitler powiedział mi wtedy, że najcenniejsze w życiu są dla niego muzyka i kwiaty. Wiedziałam, że jest Jaroszem, nie pali i nie pije. Miałam wielką ochotę mówić o tym, ale się nie ośmieliłam. Powiedziałam tylko, że kocham bardzo zwierzęta i dlatego bywało, że nie jadłam mięsa. Usłyszałam, że na pewno dla zdrowia jest lepiej być wegetarianinem. Dodał, że od dziecka nie znosił zapachu tytoniu, ale musiał się przyzwyczaić, aby swoim gościom nie stwarzać kłopotów. Pił lemoniady, w kieliszkach wyglądały jak wino, zależnie od koloru. Podano mu kluseczki. Zazdrościłam, bo ryb i mięsiwa jada się dużo, będąc ekscelencją. W trakcie przyjęcia obie strony złożyły wobec siebie nieformalne deklaracje. Polska nigdy nie wejdzie w żaden układ, który miałby otaczać Niemcy, Rzesza zaś nie będzie wspierała dążeń, których celem byłaby izolacja Polski. Gdy Hitler zaczął poruszać sprawy Czechosłowacji oraz zagrożenia płynącego z sojuszu Pragi z Moskwą, Beck szybko zmienił temat, dodając przy tym, że nie wierzy w tego typu układ. Drugiego dnia wizyty w Niemczech polski minister złożył biało-czerwony wieniec na grobie poległych żołnierzy niemieckich. Hitler z kolei odwiedził polską ambasadę. Obecny tam również minister propagandy Józef Goebbels pisał: Czwartek, w południe śniadanie w polskiej ambasadzie. Pani Beck jest bardzo miła, prawdziwa kobieta. On, Beck, jest przejęty. Führer wywarł na nim wielkie wrażenie. Daje mu w prezencie swoje zdjęcie z dużą dedykacją. Paryska prasa szaleje i powinna. Francja może wkrótce wypaść z gry. Mądrzy Francuzi to także zauważają. Beck przedstawia raz jeszcze podstawowe problemy polskiej polityki zagranicznej. Mówi z głębokim wzruszeniem o Piłsudskim. Reżim w Polsce trzyma się mocno. Nic się nie zmienia w polityce wobec Niemiec. Później Beck odwiedził pod Berlinem posiadłość Hermana Göringa, gdzie w jego towarzystwie zwiedzał ogród zoologiczny. Dominowała kurtuazja, ale nic szczególnego już się nie wydarzyło. Beck wyjeżdżał z Berlina, będąc na pewno pod wrażeniem niemieckiej gościny oraz zapewnień Hitlera. Nie był jednak przekonany, na ile dyktatorowi można wierzyć. Badacze życiorysu polskiego ministra podkreślają, że nigdy tak naprawdę Hitlerowi nie zaufał, o czym świadczyły jego ruchy w późniejszych miesiącach oraz latach. Po wizycie nie mogło zabraknąć komentarzy w prasie. W pozytywnym tonie o podróży Becka pisała poinstruowana przez Goebbelsa prasa niemiecka. W Polsce, gdzie wolność słowa była nieco bardziej dozwolona, opinie były różne. Sanacyjna prasa prorządowa oczywiście podróż ministra odnotowywała w samych superlatywach, ale bez przesadyzmu, jaki cechował organy niemieckie. Z prasą niezależną, komercyjną i opozycyjną bywało różnie. Wiele organów prasowych wstrzymywało się od komentarzy, przedstawiając po prostu opis wizyty. Prasa prawicowa i narodowa do podróży Becka podchodziła z rezerwą, żeby nie powiedzieć z chłodem. W Głosie Narodu podkreślano, że Niemcy dzięki Polsce wyszły z izolacji, gdyż do momentu podpisania polsko-niemieckiej deklaracji na Rzeszę patrzono jak, cytuję, na klątwę świata cywilizowanego. Nie podzielano radości, która zapanowała w Niemczech, ale rozumiano ją. Polski dziennik sugerował jednak wstrzemięźliwość, choćby przez wzgląd na historię. Z kolei 7 lipca na pierwszej stronie ilustrowanego Kuriera Codziennego pojawiła się fotografia przedstawiająca niemiecką defiladę przed Józefem Beckiem. Na drugiej stronie widniało zdjęcie Hitlera opuszczającego gmach polskiej ambasady. Popularny dziennik ograniczył się raczej do szczegółowych opisów i fotorelacji. Sceptycznie za to o wizycie Becka pisała prasa socjalistyczna i robotnicza. Przykładowo w łódzkim czasopiśmie Tydzień Robotnika pisano o hitlerowsko-sanacyjnych frazesach bez konkretów, a jeden z dziennikarzy pisał: trochę dziwnie wprawdzie wygląda ta gwałtowna miłość Hitlera dla Polski, właśnie wtedy, gdy niemieckie apetyty na Gdańsk ciągle rosną i gdy świeżo brzmią w uszach wynurzenia hitlerowskich działaczy o konieczności zdobyczy terytorialnych, ale przyzwyczailiśmy się już do tego, żeby nie ufać dyplomatycznym oświadczeniom o przyjaźni. Ważniejsza jest sprawa, jaki interes kryje Hitler pod mgłą dyplomatycznych frazesów. Jaka jest tych frazesów rzeczywista podszewka? Jest rzeczą niewątpliwą, że Niemcy spodziewają się, że Polska pomoże im w zakusach interwencyjnych przeciwko Sowietom. W każdym razie nie wolno przypuszczać, aby Hitler zrezygnował ze swoich planów zaborczych. Do wizyty z 1935 roku wracano także w latach późniejszych. Niektórzy podkreślali, że było to apogeum aktywności, jakie wykazywały hitlerowskie Niemcy wobec Polski. Autorzy biografii Józefa Becka oraz specjaliści z zakresu polityki zagranicznej II RP, Mariusz Wołos i Marek Kornat, pisali: berlińska wizyta Becka stanowiła niewątpliwie szczytowy moment niemieckiej taktyki pozyskiwania Polski osłabionej śmiercią Piłsudskiego i w optyce niemieckiej postawionej na rozdrożu co do wyboru dalszej orientacji w polityce zagranicznej. W Moskwie przyjęto tę nową manifestację polsko-niemieckiego zbliżenia z rozczarowaniem, bowiem pojawiły się tam nadzieje, że po śmierci Józefa Piłsudskiego nastąpi ochłodzenie w relacjach Warszawa-Berlin. Wizyta z 1935 roku, choć wtedy przywiązywano do niej dużą wagę, okazała się tylko przystankiem pośród wielu zawirowań międzynarodowych w latach 30. Do poważniejszego układu polsko-niemieckiego nigdy nie doszło, Polacy nie chcieli wchodzić w sojusz z Niemcami przeciw komukolwiek. Odrzucono też późniejsze żądania w sprawie Gdańska oraz autostrady przez Pomorze. Zamiast sojuszu z Rzeszą, 4 lata po wizycie polskiego ministra w Berlinie doszło do podpisania złowrogiego paktu Ribbentrop-Mołotow, ale o tym możecie się dowiedzieć już w innym z naszych odcinków. Wizyta z 1935 roku nie była jedyną podróżą Józefa Becka do Niemiec. Nie było to też jedyne jego spotkanie z Hitlerem. Dlatego jeżeli temat ten Wam się spodoba, to niewykluczone, że powrócimy do tej tematyki w przyszłości, gdyż historia dyplomacji II RP to jedno z moich największych zainteresowań, a na kanale możecie znaleźć już filmy z tym związane. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla naszych patronów oraz subskrybentów. Przypominamy, że partnerem tego odcinka był Polski Słownik Biograficzny. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.